czas zatem na naszego dzisiejszego gościa. Jest nim ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Zbigniew Prawelski. Rozmawiać będzie Wojciech Wójcik.
Dzień dobry, witam pana w studiu Polskiego Radia Rzeszów.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Niezbyt dobre wiadomości dla osób marzących o zakupie mieszkania. Ceny szybują, ale jak zwykle jest tak, że bańka spekulacyjna kiedyś pęka. Czy obserwuje pan jakiekolwiek symptomy takiego zjawiska?
Być może symptomy są, ale to nie jest jeszcze żadna bańka. Przede wszystkim zaczynamy nowy cykl, nowa jest koniunktura, ona jest teraz marna, że tak powiem. Przede wszystkim po stronie podażowej brakuje mieszkań i w związku z tym kupujący, szczególnie na rynku wtórnym, często wystawiają abstrakcyjne ceny, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i z cenami transakcyjnymi.
Stawki za metr kwadratowy na rynku wtórnym są dość podobne do tych na rynku pierwotnym. Narodowy Bank Polski opublikował raport o ofertowych cenach mieszkań za czwarty kwartał ubiegłego roku. Wynika z niego, że w Rzeszowie średnia cena za metr nowego mieszkania wynosiła 9891 zł za metr kwadratowy. To o 1721 zł więcej niż rok wcześniej, a więc stawki idą w górę.
Tak, stawki cały czas idą w górę. Czynników tego wzrostu było wiele. Nie będziemy w tej chwili ich wymieniać, ale rzeczywiście ceny ustabilizowały się na bardzo wysokim poziomie. Mówimy już o cenach rzędu nawet powyżej 10 tysięcy za metr kwadratowy przy mieszkaniach odpowiednio przygotowanych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na Podkarpaciu, a więc w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, wynosi, jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 6568 zł brutto. To jest mniej więcej 4807 zł netto. To oznacza, że osoba tyle zarabiająca, nie jedząc, nie wyjeżdżając na urlop, tylko oszczędzając pieniądze, jest w stanie w ciągu roku odłożyć na niespełna 6 metrów kwadratowych mieszkania. To szaleństwo.
Tak, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, prawda, z cenami, jakie trzeba zapłacić chociażby za mieszkanie, za kupno mieszkania małego. Więc widać jak na dłoni, że tutaj konieczne są jakieś rozwiązania systemowe, bo mieszkań w Polsce zawsze brakowało, od czasów komuny, jak mówimy, więc cały czas szacuje się, że brakuje od 1 do 2 milionów mieszkań, lokali mieszkalnych, więc w tej sytuacji konieczne są systemowe rozwiązania i odpowiedź na pytanie, czy to budownictwo będzie budownictwem komercyjnym na sprzedaż, czy to będzie budownictwo komunalne, socjalne, bo ta sfera jest bardzo zaniedbana, poza głośnymi tylko hasłami. Wszelkie programy w tym kierunku zakończyły się fiaskiem dotychczas. Więc wydaje się, że tutaj czekamy na to, że będą jakieś rozwiązania systemowe. Tym bardziej słyszymy teraz na prawo i na lewo, że na przykład w Rzeszowie planuje się rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego. Byłoby rzeczywiście wskazane, żeby tym przede wszystkim ludziom najniżej uposażonym pomóc w jakiś sposób, bo to, co się dzieje, jest niedopuszczalne przy tych programach socjalnych, przy budownictwie komunalnym. Również brane jest pod uwagę brane jest to, jakie jest uposażenie. I ci o najniższym uposażeniu, te rodziny niestety nie kwalifikują się do budownictwa nawet socjalnego. Więc coś jest nie tak.
Wspomniał pan o fiasku programów mieszkaniowych. Co pan powie o programie Bezpieczny Kredyt? Ludzie masowo ruszyli do banków.
Tak, tak. I ten kredyt, Bezpieczny Kredyt, jak nazywaliśmy go kredyt 2%, okazało się, że wielu osobom pomógł. Jednocześnie zaszkodził jak żaden dotychczasowy program, gdyż tak wzrosły ceny, że w niektórych miastach nawet w ciągu roku powyżej 30%. Więc to jest druga strona tej pomocy. Więc z jednej strony państwo pomogło wielu rodzinom, z drugiej strony zabiło ten rynek. Także dzisiaj podaż jest zerowa w zasadzie i popyt również niewielki. Trzeba wzmocnić sektor inwestycyjny. Trzeba umożliwić szybszą realizację inwestycji i wprowadzić ulgi także dla tych, którzy chcą inwestować na tym rynku. To jest jedyny sposób. Tak jak żeśmy sobie tutaj przed programem powiedzieli, nie wiem, 60% mieszkań, nawet 70% mieszkań w województwie podkarpackim to są domy. To jest budownictwo indywidualne. Wspomóżmy tych, co budują. My, mówiąc o stronie podażowej, o inwestycjach, myślimy o deweloperach. O tym, że oni tutaj na tym wszystkim najwięcej korzystają. A ja się pytam, na czym korzystają ci ludzie, którzy w systemie gospodarczym budują domy po 3-5 lat? To do nich skierujmy tę ofertę. To oni w głównej mierze są tymi, którzy tworzą tą stronę właśnie podażową.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie podaje, że od stycznia do grudnia ubiegłego roku na Podkarpaciu oddano do użytku 8600 mieszkań. To 2600 mniej niż w roku 2022. Ale tak jak pan wspomniał, należy pamiętać o tym, że aż 5300 oddanych mieszkań to lokale w budownictwie indywidualnym.
To jest właśnie potwierdzenie tej tezy i tej charakterystyki budownictwa w naszym województwie, że tutaj przeważa budownictwo indywidualne i tutaj wszelkie preferencje dla tych inwestorów indywidualnych są bardzo istotne, nie tylko w sferze różnego rodzaju preferencji kredytowych, ale ulg, ale dostępności działek budowlanych, różnego rodzaju preferencji przy zakupie materiałów budowlanych. To jest ten kierunek, który może przyspieszyć i nie podnosić cen, bo nagła pomoc, nagłe działanie, tak jak mówimy o pomocy państwa, ono jest bardzo pożyteczne, ale ono niesie ze sobą bardzo duże zagrożenia, jeżeli chodzi o rozchwianie rynku, o przede wszystkim właśnie te ceny.
Czy obserwuje pan znaczący wpływ podwyżek cen nowych mieszkań i z rynku wtórnego na ceny wynajmu?
Tak, obserwuję wyraźny wpływ, który się przejawia przede wszystkim w tym, że bardzo brakuje mieszkań na wynajem, że jest duży popyt i że ceny bardzo szybko, ceny czynszów najmu też rosną. Więc wydaje się, że stoimy teraz przed takim momentem, że budownictwo socjalne i budownictwo komunalne musi wreszcie ruszyć, żeby tych mieszkań na wynajem, u nas jest preferencja w narodzie, że chcemy mieć na własność, ale spróbujmy odwrócić chociaż te tendencje w części i zacząć budować na wynajem. Na wynajem taki, który daje gwarancję najemcy, że będzie tam mieszkał, jeżeli będzie spełniał te warunki do końca życia. To nie jest tak, że najem będzie krótkoterminowy jakiś. Nie, to będzie najem długoterminowy. Najem, który pozwoli spokojnie ludziom pracować, mieszkać, zmieniać miejsca pracy. Bo przecież widzimy, jak ten rynek wygląda. Jeżeli będzie rozwinięta sieć takich mieszkań, to myślę, że ten rynek usług takich komunalnych, mieszkaniowych i socjalnych ma duże szanse rozwoju.
Wiosna za pasem, czy możemy spodziewać się jakiegoś ożywienia w ciągu najbliższych kilku miesięcy?
Nie licząc zapowiedzi tych programów pomocowych państwa do budownictwa, myślę, że nie. Należy liczyć się z tym, że pierwszy kwartał, jak i drugi, to będzie niestety słaby okres, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, gdyż cykl produkcyjny, jak mówimy, budowy nowych mieszkań trwa kilka lat, mówi się teraz o 3 latach. Więc jeżeli będzie ruch, to tylko ograniczony i nie będzie nadal brakować gotowych mieszkań. Będzie się sprzedawać dopiero rozpoczęte inwestycje z realizacją dopiero za kilka lat.
W ubiegłym roku na Podkarpaciu rozpoczęto budowę 8700 mieszkań, a w ciągu całego roku wydano 12,5 tysiąca pozwoleń na właśnie realizację lokali.
Tak, i to jest potwierdzenie tego, że deweloperzy głównie poczuli, że nadal opłaca się budować, że tych mieszkań bardzo brakuje i że należy budować, więc rozpoczęli na, można powiedzieć, niespotykaną skalę te inwestycje i to, co pan redaktor podał, te liczby, to są właśnie, wskazują na to, że w przyszłości będziemy mieli dużą ilość mieszkań do, że tak powiem, zagospodarowania.
Oby tak się stało. Gościem programu był ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Zbigniew Prawalski. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z naszym gościem rozmawiał Wojciech Wójcik.